w naszym studiu dawno niewidziany, ale zawsze miło witany Marcin Lason. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło.
Jeżeli ktoś nie kojarzy tej postaci, no to człowiek przede wszystkim, który dba o kombatantów, dba o spuściznę historyczną i wojskową w naszym mieście i regionie. Działał też w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Paczki dla kombatantów na święta, na wszelkiego rodzaju uroczystościach Marcina Lasonia zobaczyć można, a przy tym też były żołnierz, chociaż chyba żołnierzem się nie przestaje być. Człowiek, który wciąż organizuje różnego rodzaju i prelekcje, i spotkania, i też wykłady. Zaprosiłem cię, Marcin, bo chciałbym z tobą porozmawiać o dwóch tematach. Pierwszy to oczywiście pierwszy Morski Pułk Strzelców. Z niedaleko funkcjonował Słupska do 1939 roku. Natomiast druga rzecz, to zbliża się 1 marca, który jest Dniem Żołnierzy Wyklętych. Trochę sobie porozmawiamy o tym, jakie są związki Słupska, który do 1945 roku był miastem zajętym przez Niemców, no bo w sumie miastem niemieckim. Wydaje się, że te związki powinny być żadne albo bardzo niewielkie, a tymczasem jak tak się trochę pogrzebię w historii, to troszkę tych wydarzeń i osób było. Marcin Prusak nie tak dawno opowiadał o tym Morskim Pułku Strzelców, natomiast też mieliśmy taką historię, że dwóch rannych żołnierzy z tego pułku ze starć z wojskami niemieckimi zmarło w Słupsku i było pochowanych na słupskim cmentarzu. Ty się interesujesz tą jednostką wojskową od dość dawna.
Interesuję się z racji tego, że jestem w grupie rekonstrukcyjnej GRH Grzmot, która jest grupą działającą przy klubie wojskowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, więc w momencie, gdy wstąpiłem w szeregi tej grupy, zacząłem się intensywnie interesować, szczególnie wrześniem 39, ale najbliżej położoną jednostką, która stacjonowała w tym okresie, czyli w Wejherowie. Poza tym moją wiedzę poszerzyłem, bo napisałem pracę magisterską na ten temat obronioną.
Nie chciałem o tym wspominać, ale pomyślałem, że sam się tym pochwalisz.
Tak, z wyróżnieniem, co, że tak powiem, poszerzyło moją wiedzę, horyzonty na temat tego okresu, na temat tej jednostki. Jeżeli chodzi o tych dwóch, w zasadzie trzech żołnierzy odnalezionych przez doktora Jarosława Tuliszkę, w zasadzie jednego z jego kolegów z tego naszego tutaj oddziału archiwum z Koszalina, on tą sprawę nagłośnił. Inicjatywa społeczna, tablica, mamy trzech żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża, bo tak trzeba o nich mówić, bo jeden nie wiadomo dokładnie skąd, jeden jest z drugiego morskiego pułku, trzeci jest z Obrony Narodowej.
No jak to na wojnie, było zamieszanie, może ktoś tam się rozpieszli, może się gdzieś połączyli i pozbierali. I potem już losy bywały różne.
Trafili do Słupska. Zostali odnalezieni właśnie w tych księgach szpitalnych. Oczywiście groby ich nie istnieją, ponieważ zostały zniszczone. Oni były w mogile zbiorowej. Ale być może któryś z nich był z MPS-u. Także jak najbardziej jakiś ślad tutaj tej Lądowej Obrony Wybrzeża w Słupsku jest. Jeśli chodzi o pierwszy Morski Pułk Strzelców, no to historia oczywista i nieoczywista, ponieważ niewiele osób ją zna, a to była, jeśli chodzi o Lądową Obronę Wybrzeża, to była najbardziej, bo to można porównać ją do składu dywizji na tamten okres, to chyba najbardziej waleczny odcinek frontu, najbardziej waleczni żołnierze, o czym wielu osób nie wie, nawet historyków nie zdaje sobie sprawy.
Marcin, bo takim symbolem jest oczywiście Westerplatte, tak? Czy Oksywie, czy Hel, tak? I tych symboli jest trochę, to Wejherowo trochę być może umknęło, bo było bardzo blisko granicy ówczesnej.
Tak, to dosyć kawałek, zresztą ten wąski pas wybrzeża samej granicy morskiej, zaledwie 72 kilometry, do tego jeszcze Półwysep Helski, ale wspomnę tu, że ta Lądowa Obrona Wybrzeża na czele z pierwszym Morskim Pułkiem Strzelców, bo to była jednostka wyróżniająca się jak na tamte czasy, dobrze wyposażona, dobrze przeszkolona, dobrze uzupełniona etatowo, przeprowadziła 110 walk i potyczek, czego nie zrobiła żadna dywizja podczas wojny obronnej w 1939 roku.
To nie za wiele tam czasu było na tą obronę, bo Niemcy postępowali dość szybko.
Tak, to było szybko, intensywnie, zresztą siły, które przeważały w pierwszych początkach września, to był stosunek sił trzech żołnierzy niemieckich na jednego żołnierza polskiego. Jeśli chodzi o sprzęt, uzbrojenie, to były jeszcze wyższe. Artyleria to nawet i stosunek 1 do 20, a o lotnictwie nie mówię, bo nie mieliśmy nic.
No tak, stąd jest też takie przeświadczenie. Ja przyznam szczerze, już nie wiem, co jest prawdą, a co jest bardziej legendą miejską, że stąd tutaj z lotnisk w Redzikowie i w Słupsku w ogóle startowały samoloty wojskowe niemieckie do bombardowania i Gdyni, i Westerplatte.
Tak, Słupsk się bardzo zasłużył, ponieważ...
Z tej złej strony,
ponieważ tutaj w sierpniu gromadziły się jednostki, około 5 jednostek wojska niemieckiego, Wehrmachtu różnych formacji. Stacjonowało na ulicy Westerplatte w tych wszystkich koszarowych budynkach. No i głównie tam stacjonował 5. Pułk Kawalerii Niemieckiej, który robił, jeśli chodzi o 1. Morski Pułk Strzelców, no bardzo złą robotę, był bardzo mobilny pułk, atakował od zachodu i od północy, no dużo tam, że tak powiem, żołnierzy straciło życie właśnie dzięki temu, że ten pułk tam operował, był bardzo mobilny, nie tylko tak jakby się wydawało, że jakiś zmotoryzowany, kawalerii, konie były też i były też samochody ciężarowe, których, czy pancerne, których polskie wojsko nie miało. A jeśli chodzi o tą drugą złą stronę, tak, lotnisko w Rędzikowie jak najbardziej, Sztukasy, inne tam formacje lotnicze atakowały nie tylko słynne Westerplatte, ale też atakowały stanowisko obronne, w tym Wejherowo, ale też się przysłużyło lotnisko w Lęborku nieistniejące. Też było lotnisko, tam niewiele osób o tym wie, fakcie, że tam też było lotnisko wojskowe i stamtąd też startowały samoloty niemieckie, bombowe, rozpoznawcze, myśliwskie.
To już w ogóle było blisko ówczesnej granicy, tak, było kilkanaście kilometrów.
Tak, tak.
Do Strzebilina tam zdaje się było 20 może,
tak.
Niecałe.
Także no, ogarniało to lotnictwo, Luftwaffe ogarniało całe Pomorze, nie mogliśmy z tym nic zrobić. Mieliśmy zaledwie tam ponad 20 wodno-samolotów, z czego chyba 3 latały tylko.
No nie była to duża siła, to trzeba powiedzieć. Polacy byli bardzo waleczni, ale niestety czasami tak jest, że pewnych potyczek, czy wojen, czy bitew się wygrać nie da. Jak pojawiła się ta informacja o tych polskich żołnierzach, którzy tutaj zmarli w szpitalu polowym, to zadałem sobie pytanie, czy ktoś o zdrowych zmysłach, znając historię tej wojny bardzo tragicznej i tego, jak jeńcy, Polacy i w ogóle ludność polska różnego pochodzenia była traktowana przez Niemców, to nikt chyba rozsądny nie myślał, że ktoś mógłby zadbać o to, żeby polskich rannych żołnierzy transportować kilkadziesiąt, około 100 kilometrów z pola walki gdzieś tam do szpitala w Słupsku. Raczej kojarzyliśmy te postępowania wojsk wówczas niemieckich, nazistowskich, no z tej najgorszej strony, czyli po prostu dobijania rannych, a to okazuje się, że warto pogrzebać w dokumentach, żeby znaleźć taką niespodziankę.
Tak, warto się zapoznać z historią bardziej dogłębnie, ponieważ to nie był jedyny przypadek. Ci żołnierze zmarli z ran odniesionych głównie postrzały w nogi, czyli wykrwawili się, jakieś tam gangreny się wdały w to. Ale to nie był jedyny przypadek, gdzie żołnierze polscy trafiali do niemieckich szpitali. Ta pomoc była udzielana też na miejscu przez niemieckie służby sanitarne, medyczne. I jeżeli walczył Wehrmacht czy jednostki lądowe, no to te konwencje były przestrzegane. To zło zaczęło się dziać po tym, jak siły główne przeszły i do akcji wkroczył cywilny Selbstschutz. Czyli panowie też nie tylko z bronią, ale też z siekierami, z widłami i to wtedy...
Przyczynkiem była też ta sytuacja z Piaśnicy, tak? Na Kaszubach, gdzie właściwie sąsiedzi zamordowali sąsiadów, bo to
dokładnie
byli ludzie, którzy się znali, a potem okazało się, że w tych dołach piaśnickich dziesiątki osób ginęły i to często niemiecki sąsiad zabijał polskiego sąsiada, z którym często graniczył przez Miedzę. To były absolutnie tragiczne i makabryczne historie. Natomiast nie żebyśmy tutaj jakoś usprawiedliwiali, czy też wybielali tę historię napaści Niemiec na Polskę, ale też trzeba podkreślić, że jeżeli pojawiały się tam jakieś humanitarne odruchy, no to trzeba o nich też mówić. To nie jest tak, że byli wyłącznie źli Niemcy, tylko zdarzali się też tacy, którzy zachowywali się zgodnie z konwencjami.
Zgadza się. Wiele takich przypadków w mojej pracy właśnie ująłem, zapoznałem. Nie wszystkie rzeczy dało się po prostu umieścić, ale no, były przypadki, gdzie ta pomoc rzeczywiście była Polakom udzielana i odwrotnie też Polacy traktowali niemieckich jeńców z jakimś tam szacunkiem, godnością, ale były też takie sytuacje, gdzie na przykład niemieckie lotnictwo z premedytacją atakowało ten polski szpital wojenny, gdzie oznaczony krzyżami czerwonymi, i ten szpital był bombardowany, więc nie do końca tak można powiedzieć, że grali fair. Zależy, jaka była sytuacja, jacy ludzie, jacy dowódcy, bo jedni pilnowali porządku, ogarniali, inni po prostu...
A inni pozwalali na całkowite bezchołowie i zachowania absolutnie antyludzkie. Ten pierwszy morski pułk strzelców walczył tylko we wrześniu, tam zdaje się...
Tak.
Już potem nie było szans na to, żeby gdzieś się przebić dalej.
Nie było szans od 1 do 19, z tym, że pierwsze dwa dni nie było żadnych walk. To od strony zachodniej Niemcy zauważyli, że jest to bardzo dobrze broniony punkt, kierunek w kierunku Redy i Kępy Oksywskiej, więc między innymi tu manewrował ten słynny 5. pułk kawalerii ze Słupska, z zachodu na północ i tak się przemieszczał. Dopiero...
Szukał słabego punktu.
Tak. Dopiero siły główne atakowały od południowego zachodu, tam znalazły lukę w okolicy Gniewowa i przełamana została polska obrona i musieliśmy się wycofywać. No, siły były przygniatające, szczególnie artyleria i lotnictwo, nie było jak walczyć.
No, nie mam wątpliwości w odniesieniu do tego, co mówi czasami jakaś część polityków niemieckich, że wojna zaczęła się w 1939 roku, nie w 1941.
Zgadza się.
Takie się też słowa pojawiają. Niestety ta edukacja kuleje, chyba nie bardzo. Tylko po naszej stronie. Ty jak co jakiś czas zapraszasz do muzeum, czy do klubu wojskowego na swoje wykłady. Ludzie jeszcze pytają o ludzi wyklętych, o żołnierzy wyklętych, bo był taki okres, kiedy rzeczywiście to był bardzo popularny temat, trochę wyciągano go z historycznego niebytu, a potem mam wrażenie, trochę nastąpił przesyt tym i za mało w tym było zwykłej ludzkiej opowieści, a za dużo takiego pompatycznego nadymania się i trochę, że tak powiem, wywieszania tego wszędzie, gdzie tylko można, i trochę odnoszę takie wrażenie, nastąpiło zmęczenie tym tematem.
To zależy, jaki dany okres polityczny jest, ponieważ różne opcje polityczne sobie...
Jest doświadczenie, mogę powiedzieć, że jak się politycy biorą za historię, to nic dobrego z tego nie wychodzi.
Nic dobrego z tego nie wynika, ponieważ powinna...
Historia się powinna sama bronić.
Tak, powinni, szczególnie tutaj IPN kierował się faktami, faktografią, a jest tak, że jedna opcja neguje, druga popiera, ale jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to tak, jest taki okres, gdzie właśnie mamy teraz okres marca, gdzie to się tak, bardziej jest ten okres intensywny, szkoły się interesują tym, żeby mnie zapraszają na prelekcje na temat właśnie tego podziemia antykomunistycznego, tak zwanej drugiej konspiracji. No i ku temu są też Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, no potem to wszystko przygasa. Generalnie uważam, że chyba, to są warunki też polityczne, że raz ta historia jest jakoś tam...
A jak ciebie pytają, bo różne są opinie w tej sprawie, bo ja też na przykład rozmawiam z moimi rodzicami, mój tata jest z okresu wojennego, urodzony w 1943 roku, jak go pytam o to, a jeszcze pamiętam rozmowy z dziadkiem, no to dziadek mówił partyzanci, ale jego sąsiad już mówił bandyci. I to zależy na kogo trafiło i jakie było wówczas zachowanie, bo czasami zdarzało się tak, że ci ludzie przychodzili z lasu, byli głodni i brali i nie pytali, a czasami pytali. I w zależności od takich osobistych doświadczeń te określenia się pojawiały.
To zależy, jaki region Polski, bo
no właśnie.
Jeżeli była, powiedzmy, to Kieleczyzna czy Lubelszczyzna, gdzie intensywnie działały oddziały...
No mówię ci właśnie z Lubelszczyzny.
Najpierw Gwardii Ludowej, potem Armii Ludowej i był jakiś nieformalny podział, że te wsie podlegały tym formacjom, i ludzie bardzo często nie zdawali sobie sprawy. Dla nich to byli wszyscy partyzanci, jacyś poubierani trochę w mundurach, trochę w ubraniach cywilnych, z bronią. Niekoniecznie identyfikowali jakimś tam, do kogo przynależą. Dla normalnych ludzi byli to partyzanci, co walczą z Niemcami, ale dopiero z czasem, gdy człowiek trafił do takiego oddziału, to po prostu wiedział, że jest jakieś tu nasilenie właśnie tą sanacją, drugi oddział nasilenie bardziej takim zabarwieniem narodowym, a trzeci typowa komuna, przedwojenna polska partia komunistyczna i
czyli Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, tak. I Narodowe Siły Zbrojne albo Armia Krajowa.
Tak, i to nie ma co ukrywać, ale
czyli był wszędzie podział polityka trochę.
Tak, był podział polityka, chociaż na najniższych szczeblach żołnierze szeregowi czy podoficerowie ani w tym nie brali udziału, oni walczyli o Polskę. To już kwestie właśnie dowódców wyższego szczebla i podział był z tym.
A w Słupsku mieliśmy powojenny czas też bardzo burzliwy, tak jak wszędzie zresztą. I też raz na jakiś czas pojawiają się takie informacje, że ktoś tutaj uciekał, ktoś się tu ukrywał. Ludzie tu szukali swojej drugiej szansy, nie tylko ci, którzy ocaleli z Powstania Warszawskiego. Ich było dość sporo. Profesor Skóra kiedyś policzył, że to było 15% tych, którzy po wojnie tutaj trafili. To byli ludzie związani tak czy inaczej z Powstaniem Warszawskim albo w ogóle z Warszawą. Część tych osób mamy zidentyfikowanych z imienia i nazwiska. Natomiast ci, którzy się musieli ukrywać, no bo byli po tej wówczas dla władzy ludowej złej stronie barykady, to mamy takie przykłady?
Mamy wiele przykładów, ponieważ słupskie podziemie nie zostały jeszcze do końca odkryte. Ja się za to wziąłem jako chyba jeden z pierwszych. Chciałbym to opublikować, to moją pracę, bo dotarłem do wielu rzeczy, do wielu faktów, do wielu informacji, które wcześniej, no, nikt się tym nie interesował. Grzebałem w archiwach w Gdańsku, w Szczecinie i według moich ustaleń, określiłem 12 grup oraz organizacji oraz przedstawicieli tych organizacji działających na terenie Słupska. To mogły być grupy, to były grupy o działaniu takim ogólnopolskim, znane, chociażby 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej, czy kadry dywersyjne 111, ale też takie młodzieżówka działająca tutaj lokalnie, na takim, można powiedzieć, rynku krajowym, czyli młodzież w wieku 14-18 lat, zafascynowana właśnie tym działalnością Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych i po prostu jak już zabrakło tych prawdziwych partyzantów, musieli się ukrywać, byli aresztowani czy skazani na śmierć, no to oni podejmowali tą walkę właśnie z narzuconym siłą ustrojem komunistycznym, z władzą, z aparatem bezpieczeństwa.
No ale też pamiętam, byłem na jakimś spotkaniu, nie na całym, bo nie mogłem być na całym, opowiadał człowiek, który brał udział w takim zdarzeniu, które można zakwalifikować jako po prostu zwykły napad. To zdaje się, okradli sklep spożywczy na dzisiejszej Arciszewskiego Słupsku?
Tak, można.
Ale bardzo ciekawie ten człowiek opowiadał, bardzo.
W Słupsku żyje jeszcze Zdzisław Gongała, pseudonim Juni, który wypłynął podczas mojej prelekcji w muzeum o słupskim podziemiu, o drugiej konspiracji antykomunistycznej. Po prostu żona przeprowadziła go na spotkanie i gdy wymieniałem tą grupę, to chodzi o Armia Krajowa Słupsk, wymieniłem jego nazwisko, imię, nazwisko i funkcję, bo był zastępcą dowódcy. No po prostu pani wstała i powiedziała, że ten pan tu siedzi. Ja byłem zdziwiony, no bo po prostu nie spodziewałem się, że jeszcze ktoś taki żyje. Także ja mam z nim stały kontakt. Teraz najbliższą niedzielę jest uroczystość Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Msza Święta. Będę chciał go przyprowadzić, żeby się pokazał, kilka słów powiedział.
To w jakim wieku jest dzisiaj?
94 skończone, 95 niedługo.
Twardy człowiek.
Twardy, bardzo dobrze się trzyma. Ma dobrą pamięć i korzystam właśnie też z bogaciu, już po mojej obronie, już z bogaciu materiały, także będę starał się to opublikować, bo nie mamy żadnego materiału takiego wydawnictwa, które by opisywało właśnie ten okres od 40, początku 46 aż do 58, bo niewiele osób wie, że jeszcze działała grupa, którą ja odkryłem, której nawet słupscy historycy nie wiedzieli. Działa grupa pod nazwą Białe Orły, to była grupa już Białe Orły 2, ją nazwałem, ponieważ ta sama organizacja pojawiła się kilka lat wcześniej, została rozwiązana i znowu się pojawiła, ale ci, którzy członkowie tej organizacji na przemian podają nazwę Biały Orzeł, Orzeł Biały albo Białe Orły, ona najczęściej pada, więc zakwalifikujemy go Białe Orły 2, ale nie mieli żadnych takich akcji. Po prostu zbudowali jakąś organizację, która zamierzała coś robić, ależ nie zdążyła nic zrobić. Nastąpiły aresztowania, nie dostali żadnych wyroków, ponieważ nie zdążyli jeszcze nabroić.
A zdarzały się jakieś potyczki tutaj takie naprawdę na ostro, że tak powiem, z aparatem bezpieczeństwa, czy z jakimiś służbami, czy to raczej nie? Bo ta historia z tego sklepu narciarskiego to taki, rozumiem, oni obrabowali, nie żebym to usprawiedliwiał, ale obrabowali ten sklep, żeby mieć pieniądze na działalność podziemną, tak?
Tak.
No i ta sytuacja miała miejsce, a potem chyba zdaje się zostali zatrzymani, tak?
Z takich najbardziej, najbardziej intensywny okres tej działalności takiej rekwizycyjnej, bym to nazwał, inna strona, którą reprezentują historycy o troszeczkę innych poglądach, bardziej zbliżonych do właśnie tego okresu PRL-u, czyli panowie historycy, którzy trzymają tą stronę ciemnej mocy, to oni określają ich jako bandytów. No jeszcze mamy takich historyków, takich właśnie znawców, którzy opierają swoją wiedzę.
No bo rozumiem, ci, którzy wspierali tę działalność podziemną, tak? No to mówią, że to była rekwizycja, tak? Czyli zabezpieczenie pieniędzy, czy jakichś środków na działalność konspiracyjną.
Tak.
Dla drugiej strony z kolei to jest zwykły bandytyzm i napad, tak?
Tak to mogło wyglądać i tak to też wyglądało. Najbardziej, tych najwięcej w cudzysłowie od razu zaznaczę, tych napadów, rekwizycji było w latach 46-49. W tym okresie, kiedy jeszcze była powszechnie dostępna broń tutaj, można było posiadać. Wiele tej broni przywieziono właśnie podczas tej takiej wędrówki ludów, czy z Wileńszczyzny, czy z Lubelszczyzny, czy z Kieleckiego. Ludzie przyjeżdżali ze swoją bronią. Bardzo dużo broni można było tutaj pozyskać na rynku lokalnym, nawet kupić. Rosjanie, nawet żołnierze sowieccy sprzedawali broń, nie było problemu, za karnister jakiegoś tam bimbru czy czegoś. I ta broń była używana. Właśnie ten Zdzisław Gągała, ten mój podopieczny, no to miał kilka sztuk broni, organizacja miała i oni naprawdę robili prawdziwe akcje. To były głównie PSS-y, dokonali 5 takich akcji. W szóstym zamiarze mieli rozbroić żołnierza sowieckiego, która już nie doszła do skutku. Ale też to bardzo słynna akcja była tutaj. Przedstawiciele 5. Wileńskiej Brygady na czele z porucznikiem Nakwasem Pugaczewskim, pseudonim Okoń, Robertem. Oni przyjeżdżali tutaj do Słupska, ponieważ w Słupsku 5. Brygada Majerupaszka miał też swoje wtyki. Taką wtyką był pracujący w PCK w Ustce Grundmajer, pseudonim Zygmunt. I on był jego dowódcą, jego szwadron jeszcze za właśnie działalności wileńskiej, okręgu Wilno na Wileńszczyźnie. Potem, żeby po prostu nie zostać zdekonspirowanym i nie ponieść konsekwencji, zaczął pracować w PCK w Lublinie, potem przyszedł do Ustki i tutaj on tu meldował Łupaszce, co się w Słupsku dzieje. No i tu trafiali właśnie trzech żołnierzy takich znanych z Brygady Wileńskiej tutaj trafiło. Mieliśmy tutaj swojego przedstawiciela też Brygady Wileńskiej, Karola Mikołajewskiego, pseudonim Anioł. I miałem to szczęście, że poznałem jego żonę. Też się nią opiekowałem, z racji tego, że ona miała uprawnienia kombatanckie po mężu i ona właśnie mi tę historię opowiadała, jak właśnie ci trzej panowie przyjeżdżali tutaj, nocowali u jej męża w domu i taką słynną rekwizycję, słynny napad był właśnie na tą elektrownię gazownię na Moniuszki. To był bardzo słynny, w gazetach opisywany. Dokonali jeszcze dwóch takich rekwizycji, między innymi tu na Sienkiewicza był sklep wojskowy dla wojska i też im to nie przeszkadzało, żeby ten sklep pozbawić gotówki.
Ja kiedyś opisywałem taką historię, zresztą były tu poszukiwania IPN-u, grobu szefa ostatniego AK okręgu z Lublina.
Dębicki.
I uciekał tutaj i został zastrzelony podczas zasadzki. Natomiast namierzono niby jego miejsce pochówku, natomiast potem w badaniach DNA okazało się, że ta identyfikacja jest niepotwierdzona, ale tak jak rozmawiałem z ludźmi z IPN-u, to mają tam jeszcze jakieś wątpliwości, coś im tam nie do końca gra, ale jak to w robocie historyków potrzeba trochę czasu i trochę różnego rodzaju przemyśleń. Czy my tu mamy jeszcze coś do odkrycia, jeżeli chodzi o ten burzliwy czas powojenny?
Myślę, że jest dużo jeszcze w archiwach. Ja nie byłem w stanie tego, to, co potrzebowałem do swojej pracy, to, co potrzebowałem do Słupska, ale jest wiele organizacji, chociażby Semper Fidelis, obóz C, który funkcjonował w Słupsku, ale nic o nim nie wiadomo. To są lata 46-47. Powstała taka organizacja, to było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe z Bydgoszczy i występuje w dokumentach niejaki góral, dowódca tej organizacji, ale potem po rozpracowaniu właśnie okręgu gdyńskiego znika ślad i wiadomo, że to też taki był.
A to byli ludzie wysyłani rzeczywiście gdzieś tam z Wilna jeszcze w tym okresie oczywiście 44, 45, 46, czy to były takie samozwańcze grupy, jak to wyglądało?
Tutaj trafiali, tak jak na przykładzie naszego ostatniego takiego aktywnego żołnierza wyklętego, który zmarł niedawno, dożył 103 lat, no to trafiali z Wileńszczyzny. Oni mieli podrobione dokumenty i po prostu, no, żeby NKWD, które ich już tam ścigało, mówię tutaj o Mieczysławie Szostakowskim, Kobylisie
tak.
I oni po prostu pod tymi dokumentami zatrudniali się tutaj do pracy i się odnajdywali. I po prostu ta działalność była taka, że najpierw starali zachować swoją anonimowość, żeby się nie rzucać w oczy, podjąć pracę, zdobyć zaufanie. Niektórzy nawet trafiali tutaj na dowódców plutonów, dowódców drużyn, do wojska czy do milicji. Też byli tacy. Więc to...
Zdarzało się to.
Tak.
Zresztą ten Kmicic uwolniony w Lublinie to był przez swoich kolegów podwładnych, którzy trafili do Ludowego Wojska Polskiego, prosto z Armii Krajowej, bo po prostu chcieli walczyć. Marcin Lasson, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.